Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na Międzynarodowym Kongresie Problemy Współczesnej Polityki, Konflikty Zbrojne i Terroryzm. Dziękujemy za przybycie wszystkim prelegentom i słuchaczom z całej Polski. Dziękujemy także za transmisję telewizji Trwam oraz wszystkim telewidzom, którzy towarzyszą podczas tego ważnego wydarzenia naukowego w naszej uczelni. Proszę Państwa, kongres zorganizowany przez Zakład Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się pod patronatem ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego. Pozwolą Państwo, że kilka zdań w języku angielskim. Ladies and gentlemen, good morning, welcome to Poland and welcome to College of Social and Media Culture in Toruń. First of all, I would like to thank the speakers and audience of International Congress, Problems on Contemporary Politics, Military Conflicts and Terrorism. I believe it will be an important event for research on this interesting subject. Congress has been organized under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs. We will translate to English on the opening speech and discussions. Radio frequency is 91.1. Other lectures will be in original languages. Now I would like rector of our college to take the floor and open our congress. Jego magnificencjo ojcze rektorze, bardzo prosimy o otwarcie naszego kongresu.
Bardzo dziękuję pani dziekan, pani doktor Dorocie Żuchowskiej za te pierwsze słowa, które inaugurują dla nas bardzo ważny kongres międzynarodowy. A dla mnie jest wielką radością, ale też i zaszczytem, że w imieniu ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, władz Uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mogę przywitać i też oczywiście w imieniu wszystkich wykładowców i studentów przywitać na początku tego wielkiego wydarzenia wszystkich naszych gości z kraju i z zagranicy. Przede wszystkim na początku pragnę powitać wszystkich naszych przedstawicieli naszych uniwersytetów partnerskich. Tak dla przypomnienia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej współpracuje z ponad 30 uniwersytetami zagranicznymi. I tak bardzo serdecznie witam. Nie będę odmieniał, bo zagranicznych gości jak się odmienia, to oni się dziwią, bo jest to mężczyzna, a wychodzi przy odmianie jak kobieta, więc w epoce genderyzmu przeczytam tak jak po prostu bez odmiany. Z Uniwersytetu Świętego Xawerego z Indii to jest profesor Indranil Bose. Bardzo serdecznie witamy. Z Uniwersytetu Katolickiego Andres Bello z Wenezueli profesor Tomas Straka. Serdecznie witamy. Z Uniwersytetu Valladolid z Hiszpanii Marta Roqueiro Fraile. Bardzo serdecznie witamy. Dziękuję bardzo, że na obrady plenarne też zaproszenie przyjęli pan profesor Sebastian Wojciechowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Pana profesora Mirosława Piotrowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej i oczywiście europosła. Witamy innych przedstawicieli uniwersytetów zagranicznych, a są nimi profesor Ksenia Deniszenko z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie z Ukrainy. Serdecznie witamy. Profesor Roman Petiur, również Uniwersytet Tarasa Szewczenki z Ukrainy. Doktor Sergii Makowski, również z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki z Kijowa. Profesor Ihor Srebrniak z Uniwersytetu Kijowskiego Borysa Grinczenki. dr Wasyl Jabłoński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych z Ukrainy. Dr Aleksandra Kołomiec z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, też z Ukrainy. Serdecznie witamy. Oraz bardzo serdecznie witamy z Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pana profesora Piotra Grochomalskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I tak, wśród prelegentów warto też powiedzieć, że reprezentowane są następujące uczelnie. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Już teraz na początku za tłumaczenie na język angielski bardzo pragnę podziękować w imieniu tu władz uczelni doktorowi Rafałowi Lizutowi, odpowiedzialnego za Politechnikę St. Mary w Nigerii i też wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oklaski dla pana doktora Rafała Lizuta. A teraz jest mi też dane powiedzieć w ramach wstępu 2-3 słowa. Dlaczego podjęliśmy właśnie ten temat, który dotyczy współczesnych konfliktów i terroryzmu? Myślę, że jest to temat, który dotyczy każdego człowieka dzisiaj w świecie. Większość z nas pamięta doskonale, kiedy Jan Paweł II wprowadzał nas w nowe trzecie tysiąclecie. Myśleliśmy, że czeka nas wreszcie takie tysiąclecie, gdzie ludzie będą żyć w pokoju, gdzie ludzie będą szczęśliwsi, ponieważ już na tyle doświadczenie ludzkie, jego rozum uczy, że nie warto prowadzić rozum, że nie warto krzywdzić drugiego człowieka. Ale nie trzeba było długo czekać. 11 września 2001 roku pokazał coś strasznego. To Jan Paweł II powiedział, że od tamtej chwili, że odtąd ludzie na całym świecie z nową intensywnością uświadomili sobie swoją słabość i zaczęli patrzeć w przyszłość z głębokim lękiem, nieznanym do tej pory. Wobec takiego stanu ducha właśnie Kościół pragnie dać świadectwo o swej nadziei, opartej na przekonaniu, że zło, czyli mysterium iniquitatis, nie ma ostatniego słowa w ludzkich dziejach. Ale gromadzimy się dzisiaj w rodzinie międzynarodowej właśnie po to, żeby próbować dać odpowiedź, ale też może podpowiedzieć sposób przezwyciężania właściwie największego grzechu trzeciego tysiąclecia, jakim jest grzech terroryzmu, właśnie ludzką solidarnością. Brak ludzkiej solidarności, brak tego poczucia bycia jedną rodziną ludzką właśnie jest jedną z zasadniczych przyczyn terroryzmu. I chciałbym też powiedzieć, że o tym bardzo często mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, który przypomniał, że terroryzm tak naprawdę ma naturę irracjonalną. Terroryzmem zajmują się ludzie, którzy stracili rozum. I dlatego powołał się na Pawła VI, który mówił, że świat cierpi, z czego? Z powodu braku myśli. I to Benedykt XVI nas zaprosił, by mówił, potrzebny jest nowy rozmach w myśleniu. Nowy rozmach w myśleniu, by lepiej rozumieć konsekwencje faktu, że jesteśmy jedną rodziną. Myślę, że ten kongres międzynarodowy, który otwieram w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, właśnie temu ma służyć. Chcemy nauczyć się myśleć. Chcemy tym kongresem, który też jest w tej chwili i emitowany na falach telewizji Trwam, pozdrawiamy też przy tej okazji wszystkich widzów telewizji Trwam, że ten kongres też pobudzi i pomoże dokonać rachunku sumienia, że każdy z nas się zapyta, czy ja myślę, czy ja jestem też odpowiedzialny za to, że w świecie jest terroryzm, gdzie człowiek jeden krzywdzi drugiego. Różne postacie są terroryzmu. I ja właśnie tym bym chciał zakończyć, bo ten kongres o tym powie. Ja nie chcę tu mówić za prelegentów. Warto śledzić wszystkie te plenarne i też panelowe dyskusje, żeby zobaczyć, że tych źródeł jest bardzo wiele i za wiele powodów każdy z nas ponosi odpowiedzialność. Przytoczę rzecz może banalną dla niektórych, ale nie tak dawno kończył się jubileuszowy rok życia konsekrowanego, dokładnie 2 lutego. Ojciec Święty dzień wcześniej spotkał się z osobami konsekrowanymi, ponad 5000 zgromadziło się w auli Pawła VI i mówił tam, wiecie Państwo o czym, o tak zwanym terroryzmie plotek. Tak mówił, że dzisiaj powiedzieć przeciw człowiekowi coś, co nie jest prawdą, czyli czasami po prostu obmówić drugiego człowieka, to jest tak, jak tą plotką bombę zostawiamy przeciwko drugiemu, wycofujemy się i ta bomba wybucha, niszczy drugiego człowieka. Zabijamy dzisiaj słowem. I myślę, w polskiej rzeczywistości też to ma konkretny wyraz. Ja śmiałbym powiedzieć, że dzisiaj źródłem terroryzmu jest też donosicielstwo na braci. Nieraz to było. Donosić na braci, donosić na własną rodzinę. To jest rodzaj terroryzmu. Bo czym jest terroryzm, czym jest terror? To jest próba budzenia strachu. Kochani, gromadzimy się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, aby uczyć się nadziei. Zgromadziliśmy się na tym kongresie międzynarodowym, aby zrozumieć, że nie wolno się poddać tym, którzy są terrorystami. I dzisiaj terroryzm to nie tylko pochodzi od tych, którzy czują się pokrzywdzeni, bo są mniejszością, bo są ubożsi. Nie, dzisiaj właśnie najbardziej odpowiedzialni za terroryzm są ludzie, którzy mają potęgę pieniądza, bardzo często władzy, albo ci, którzy władzę na chwilę utracili i nie mogą się z tym pogodzić, ci używają wszelkich środków terrorystycznych, żeby odzyskać swoje panowanie. Drodzy Państwo, zapraszam do tej refleksji pogłębionej. Zapraszam do tego, tak jak i Paweł VI i Ojciec Święty Benedykt powiedzieli, że dzisiaj człowiek cierpi na brak myślenia. Obyśmy my nie byli winni tego grzechu i dlatego żywo chcielibyśmy uczestniczyć w tym zebraniu, w tej debacie nad ważkimi problemami współczesnego świata.
Bardzo serdecznie dziękuję Jego Magnificencji Ojcu Rektorowi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Ojcu Doktorowi Zdzisławowi Klawce za uroczyste otwarcie naszego Międzynarodowego Kongresu. Proszę Państwa, w sesji plenarnej wysłuchamy 3 referatów. Za chwileczkę pana profesora Sebastiana Wojciechowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na temat terroryzmu na początku XXI wieku, istota, przyczyny i zakres zagrożenia. Po przerwie kawowej będą jeszcze 2 referaty. Mała zmiana tutaj niestety z przyczyn od nas niezależnych nie doleciała do nas pani profesor Katie Carmichael z Uniwersytetu of East Anglia w Norwich. W jej miejsce wysłuchamy referatu pana profesora Indrianila Bose z Koledżu St. Xavier w Indiach. Następnie będzie miał miejsce referat pana profesora Mirosława Piotrowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i naszej uczelni. Także pozwolą Państwo, że teraz kilka zdań o naszym kolejnym prelegencie, którego mamy zaszczyt gościć w murach naszej uczelni. Pan profesor doktor habilitowany Sebastian Wojciechowski, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA, laureat Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów RP, były dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, redaktor naczelny Przeglądu Strategicznego, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek m.in. Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. Wysłuchamy teraz referatu pana profesora na temat terroryzmu na początku XXI wieku, istota, przyczyny i zakres zagrożenia, który będzie bardzo dobrym wprowadzeniem do naszego międzynarodowego kongresu. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Czcigodny ojcze rektorze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniony, że mogę przemawiać w tak zacnym gronie. Czuję się też zakłopotany, bo wszystko państwo już wiedzą na mój temat, a zatem sytuacja jest troszkę niezręczna. Przedmiotem mojego wystąpienia chciałbym uczynić kwestie dotyczące współczesnego terroryzmu. Terroryzm jest niestety zagrożeniem ponadczasowym. Towarzyszy nam nieustannie. Statystycznie rzecz ujmując, każdego dnia na świecie ma miejsce około 30 zamachów terrorystycznych. Ginie w nich ponad 100 osób. I w tym kontekście warto postawić kilka kluczowych pytań. Czym jest terroryzm? Z czego on wynika? Jakie są jego najważniejsze elementy składowe? I wreszcie, co charakteryzuje współczesne, terrorystyczne zagrożenie? Zanim spróbuję na te pytania odpowiedzieć, chciałbym przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, który stwierdził: terroryzm bazuje na pogardzie dla ludzkiego życia. Stanowi przestępstwo przeciwko ludzkości. I niech te słowa będą wstępem do moich rozważań. Czym jest terroryzm? Sprawa jest dość złożona, albowiem społeczności międzynarodowej pomimo wieloletnich wysiłków nie udało się wypracować jednej, uniwersalnej, powszechnie stosowanej definicji. Takich definicji jest w chwili obecnej ponad 300 i każdego miesiąca powstają kolejne. Czym zatem jest terroryzm? Dla potrzeb naszego dzisiejszego spotkania chciałbym państwu zaprezentować dość krótką definicję, która obejmuje trzy elementy składowe. Po pierwsze, podkreśla ona, że terroryzm to forma przemocy. Przemocy, która wynika z bardzo różnych pobudek politycznych, etnicznych albo innych. Po drugie, podkreśla, że ta forma przemocy realizowana jest albo przez pojedyncze osoby, przykładem niech będzie Breivik, albo organizacje terrorystyczne, takie jak choćby Hamas, Hezbollah czy Al-Kaida. No i wreszcie po trzecie, że ta przemoc realizowana jest za pomocą różnych środków i bardzo różnych metod. Mówiąc o elementach składowych współczesnego terroryzmu, chciałbym odwołać się do pięciu kluczowych pytań. Pytanie pierwsze. Kto? Kto inicjuje, organizuje, przeprowadza zamachy terrorystyczne? Pytanie drugie. Jak? Jakie metody terrorystyczne są obecnie najczęściej stosowane? Trzecie pytanie. To pytanie o przyczyny, o motywy, które kierują działalnością terrorystów. Pytanie czwarte. To pytanie o cel. Kto lub co jest celem ataków terrorystycznych? I wreszcie pytanie ostatnie, pytanie o skutek. Pozwolą państwo, że króciutko scharakteryzuję każdy z tych elementów. Pierwszy z nich, pytanie o sprawcę. Jeżeli będziemy analizować strukturę organizacji terrorystycznej, to tam bardzo łatwo można zaobserwować trzy komponenty: przywódców, członków organizacji terrorystycznych i wreszcie osoby albo instytucje, które ich wspierają. Wsparcie może być realizowane na bardzo różne sposoby. To może być wsparcie polityczne, prawne, finansowe czy chociażby logistyczne. Ale gdyby zadać pytanie, który z tych komponentów jest najważniejszy, odpowiedź jest prosta. Podmioty wspierające działalność terrorystyczną. Żadna organizacja terrorystyczna nie jest w stanie skutecznie funkcjonować na dłuższą metę bez wsparcia z zewnątrz. Gdyby postawić pytanie, które organizacje terrorystyczne są obecnie najgroźniejsze, wskazałbym trzy spośród nich. Po pierwsze Boko Haram, po drugie tak zwane państwo islamskie i wreszcie po trzecie ruch talibów. Cechą wspólną tych organizacji jest po pierwsze to, że one mają islamistyczny, skrajnie islamistyczny charakter. I po drugie, że wszystkie te organizacje w sposób szczególnie brutalny prześladują i dyskryminują chrześcijan. Będę o tym szczegółowo mówił w dalszej części swojego wystąpienia. Rozpatrując kwestię, kto jest zagrożeniem terrorystycznym, warto uwzględnić, że w ostatnim czasie coraz częściej terroryści, przeprowadzając zamachy, posługują się kobietami i dziećmi. Że coraz częściej zamachy przeprowadzane z udziałem kobiet i dzieci są skuteczne i wyjątkowo niebezpieczne, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela. Drugi komponent. Pytanie o najczęściej stosowane metody. W roku 2015 dominowały dwie metody. Po pierwsze zamachy bombowe i po drugie tak zwane zamachy zbrojne. Ale sukcesywnie wzrasta także znaczenie porwań, a także zabójstw jako metod stosowanych i wykorzystywanych przez terrorystów. Trzeci aspekt. Przyczyny. Pytanie o motywy. Być może najważniejsze pytanie. I tutaj znów chciałbym odwołać się do słów Jana Pawła II, który ujął to bardzo syntetycznie, ale bardzo trafnie, stwierdzając, terroryzm rodzi się z nienawiści. I to jest kwintesencja całego zagadnienia. Gdyby ten wątek rozszerzyć, to warto by podzielić przyczyny terroryzmu na trzy podstawowe grupy. Nazywam to triadą terrorystycznej motywacji. Pierwsza grupa czynników to różnego rodzaju skrajne idee i ideologie o charakterze politycznym, religijnym czy etnicznym, takie jak chociażby fundamentalizm, separatyzm czy choćby rasizm. Druga grupa czynników to różnego rodzaju skrajne stany i postawy psychiczne związane z poczuciem zagrożenia, zemsty czy chociażby poczuciem krzywdy. I wreszcie trzeci czynnik, na ogół pomijany, a moim zdaniem bardzo ważny, to kwestia dysproporcji ekonomiczno-społecznych. To kwestia problemów ekonomiczno-społecznych, w tym skrajnej biedy, skrajnego ubóstwa, czy chociażby wspomnianych już dysproporcji. Bardzo często lista państw najbiedniejszych pokrywa się z listą państw, gdzie najczęściej dochodzi do zamachów terrorystycznych. Ale oczywiście nie oznacza to, że bieda zawsze musi stymulować terroryzm. Ale bieda, skrajna bieda, może stymulować postawy skrajne, w tym działania terrorystyczne. Świadczą o tym cztery wybrane przykłady: Afganistanu, Pakistanu, Iraku i Syrii. Z jednej strony są to państwa borykające się z olbrzymimi problemami ekonomiczno-społecznymi. Z drugiej jednak strony nie są to niestety państwa bardzo zagrożone atakami terrorystycznymi. Ale jest jeszcze trzecia cecha wspólna. Niestety w tych wszystkich państwach bardzo często dochodzi do przypadków prześladowania i dyskryminowania chrześcijan. To odzwierciedlają różne raporty różnych instytucji, chociażby raporty organizacji Open Doors. Musimy mieć świadomość, że w chwili obecnej ponad 100 milionów chrześcijan w różnych częściach świata jest prześladowanych, że w zeszłym roku ponad 7 tysięcy chrześcijan zostało zabitych tylko dlatego, że nie chciało wyrzec się swojej religii, że w zeszłym roku zniszczono ponad 2 tysiące chrześcijańskich świątyń. I niestety ta tendencja cały czas narasta. A zatem z jednej strony pamiętajmy o prześladowanych chrześcijanach, ale z drugiej strony starajmy się im na różne sposoby pomóc. Wspomniałem przed chwilą o dysproporcjach, które występują we współczesnym świecie. Gdyby podzielić świat, można wyodrębnić dwie jego części, tak zwaną bogatą północ i tak zwane biedne południe. Tyle tylko, że proszę spojrzeć, na obszarze bogatej północy mieszka tylko 25% światowej populacji, ale mają oni do swojej dyspozycji aż 85% światowych pieniędzy. Większość natomiast ludzi żyje w biedzie, żyje w nędzy. To jest wymowny przykład dysproporcji, które występują we współczesnym świecie. I niestety te dysproporcje prowadzą do wojen, konfliktów, prowadzą do występowania zjawiska imigracji, uchodźstwa, ale te dysproporcje bardzo często stymulują także problem terroryzmu. Czwarty komponent. Kto lub co jest najczęściej celem ataków terrorystycznych? Tutaj rozpatrzeć można bardzo szerokie spektrum, począwszy od osób związanych z władzą, przedstawicieli wojska, policji, poprzez tak zwaną ludność cywilną, a kończąc na reprezentantach mediów, biznesu, czy chociażby kończąc na przywódcach religijnych. I wreszcie ostatni komponent. Skutki ataków terrorystycznych. One także są bardzo zróżnicowane. Dotyczą bowiem sfery politycznej, prawnej, logistycznej, kulturowej i wielu, wielu innych. Te wszystkie elementy są ze sobą ściśle zespolone. Szanowni Państwo, zanim przejdę do drugiej części mojego wystąpienia, krótka ciekawostka. Każdy z nas zapewne częściej albo rzadziej podróżuje samolotem. Z badań przeprowadzonych przez linie lotnicze wynika, że pasażerowie najchętniej wybierają miejsca z przodu albo przy oknie, tłumacząc to względami bezpieczeństwa albo względami wygody. Czy jednak jest to właściwy wybór? Otóż okazuje się, że nie. Ostatnie badania przeprowadzone przez amerykański instytut, który zajmuje się bezpieczeństwem transportu, pokazują, że największa szansa przeżycia katastrofy lotniczej jest wtedy, kiedy usiądziemy z tyłu samolotu. I proszę o tym pamiętać, zamawiając i rezerwując bilet. Skoro poruszyłem już tak drastyczny wątek jak katastrofy w transporcie publicznym, spójrzmy, jak to wygląda w kontekście statystyk, a mianowicie prawdopodobieństwo śmierci w przypadku katastrofy lotniczej, statystycznie oczywiście rzecz ujmując, wynosi około 1 do 52 milionów. Dla porównania, prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym osiąga pułap mniej więcej 1 do 7 milionów. Ale jeśli będziemy mieli komfort i luksus podróżować prywatnym samolotem, to proszę mieć świadomość, że tutaj to prawdopodobieństwo gwałtownie się zmienia i osiąga pułap 1 do 73 tysięcy. O tym też proszę pamiętać. Odchodząc od dygresji, wracamy do wątku terroryzmu. Skala zagrożenia terrorystycznego we współczesnym świecie. Liczba ataków terrorystycznych na świecie, podobnie jak liczba ofiar ataków terrorystycznych, zaczęła sukcesywnie wzrastać mniej więcej od roku 2003. I niestety ta negatywna tendencja utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Świadczy o tym choćby fakt, że w ciągu ostatnich 15 lat na świecie miało miejsce ponad 60 tysięcy zamachów terrorystycznych, w których zginęło ponad 140 tysięcy osób. Powtórzę, 15 lat, 60 tysięcy zamachów, ponad 140 tysięcy osób zabitych. To pokazuje skalę zagrożenia. Regionem szczególnie niebezpiecznym, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne, jest Bliski Wschód. W drugim miejscu wskazać można kontynent azjatycki. Ale gdyby analizować te dane w sposób bardziej szczegółowy, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na tak zwaną Wielką Krwawą Piątkę. To jest 5 państw, gdzie od wielu lat ma miejsce największy wskaźnik ataków terrorystycznych. Są to takie państwa jak Afganistan, Pakistan, Irak, Syria i Nigeria. A co jest największym dla nas zagrożeniem obecnie w kontekście terroryzmu? Oczywiście tak zwane państwo islamskie. Państwo islamskie kilka lat temu ogłosiło powstanie kalifatu i ma bardzo ambitne, ale bardzo destrukcyjne cele. Proszę zobaczyć, islamiści planują stworzyć kalifat do roku 2020, który już nie tylko obejmie Bliski Wschód, część Azji, część Afryki, ale także będzie kontrolować część Europy. Gdyby do tego doszło, hipotetycznie, państwo islamskie sąsiadowałoby z terytorium Polski. Mówiąc o tak zwanym państwie islamskim, warto wyjaśnić kilka kwestii. Po pierwsze, proszę mieć świadomość, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale też z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, państwo islamskie nie jest państwem. Nie jest państwem, ponieważ nie spełnia wszelkich wymogów. Co prawda, ma określone terytorium, określoną ludność i swoje władze, ale nie spełnia czwartego, bardzo ważnego warunku, a mianowicie nie ma zdolności do prowadzenia i utrzymywania stosunków międzynarodowych. A zatem możemy mówić tylko i wyłącznie o pewnych elementach państwowości, ale nie o państwie. Stąd też ja stosuję cudzysłów albo używam określenia tak zwane państwo islamskie. Państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego, nie można jednak lekceważyć. Jego pokonanie będzie niesamowicie trudne. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest to obecnie najbogatsza struktura terrorystyczna na świecie. W 2015 roku majątek państwa islamskiego szacowano na ponad 2 miliardy dolarów. Skąd pochodzą tak wielkie pieniądze? Źródła finansowania są bardzo różne. Na przykład sprzedaż ropy naftowej, gazu, dzieł sztuki, ale też sprzedaż cementu, zboża, a ponadto pieniądze, które pochodzą z haraczy, wymuszeń, lokalnych podatków, czy też datki wpłacane przez sponsorów. Kolejne ważne zagrożenie, które towarzyszy działaniom tak zwanego państwa islamskiego, to umiejętność rekrutowania, pozyskiwania ochotników z różnych części świata. Szacuje się, że takich ochotników było w szeregach państwa islamskiego albo nadal jest od 20 do 30 tysięcy. Oni pochodzą z ponad 70 różnych państw na świecie, także z państw europejskich. Liczbę ochotników z Europy szacuje się w przedziale od 3 do 5 tysięcy. Niestety, wśród nich są także osoby o polskich korzeniach. Tutaj najczęściej podaje się pułap 20-30 osób. Od kilkunastu miesięcy zaobserwować można ciekawe, ale niebezpieczne zjawisko polegające na tym, że niektórzy z nich zaczynają wracać do Europy. Co ich skłania do powrotu? Motywy są bardzo różne. Często jest to, że mają oni dosyć wojny. Nie chcą już dalej walczyć. są zniechęceni, zrezygnowani. Inny dość częsty motyw, że są rozczarowani tym, co zobaczyli na miejscu, że dali się zwieść, że propaganda przedstawiła im zupełnie inny wizerunek walki, a rzeczywistość odbiega od tego i to radykalnie. Ale trzeba uwzględnić także trzeci czynnik. Niektórzy z nich wracają, ponieważ dostali takie rozkazy. Polecono im wrócić do Europy, żeby podejmować tutaj działalność terrorystyczną. To niekoniecznie musi być organizowanie zamachów. To mogą być działania logistyczne czy chociażby finansowe, dla nas także bardzo niebezpieczne. Kolejne zestawienie pokazuje, z których państw najczęściej pochodzą bojownicy Państwa Islamskiego. Proszę zobaczyć, duża różnorodność. Mówiąc o rekrutowaniu ochotników przez Państwo Islamskie, warto przeanalizować także, jak dużą popularnością Państwo Islamskie cieszy się w świecie muzułmańskim. Ta popularność spada i wynosi obecnie od kilku do kilkunastu punktów procentowych. Ale proszę tego nie lekceważyć, bo proszę pamiętać, że mówimy o kilku punktach procentowych z miliardowej populacji muzułmańskiej, a zatem to zagrożenie nadal jest bardzo znaczące. To zagrożenie nadal jest bardzo realne. I już ostatni element dotyczący tak zwanego państwa islamskiego. Nowa strategia działania państwa islamskiego. Tak zwana strategia tworzenia nowych frontów walki. W uproszczeniu ta strategia polega na tym, żeby atakować w miejscach, gdzie do tej pory nie atakowaliśmy, albo w miejscach, gdzie te ataki były rzadkie. Dobrym przykładem jest Półwysep Bałkański. Ale zdaniem niektórych ekspertów w przyszłości takim nowym miejscem ataku może być Europa Środkowo-Wschodnia. Jak w tym kontekście wygląda zagrożenie, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne w Polsce? W 2015 roku sytuacja wyglądała korzystnie. Proszę spojrzeć, Polska to kolor niebieski, a zatem poziom zagrożenia bardzo niski. Wysoki poziom zagrożenia występował na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy w Azji. Ale to była sytuacja za rok 2015. W chwili obecnej ona przedstawia się inaczej. W chwili obecnej stwierdzić można, że poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce jest dużo wyższy. I nie wynika to tylko z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, że jesteśmy członkiem NATO, że jesteśmy kojarzeni z chrześcijańskim systemem wartości. Wynika to z kilku innych przesłanek. Zwrócę uwagę na kilka wybranych spośród nich. Po pierwsze na fakt, że w roku 2016 w Polsce będzie miało miejsce kilka prestiżowych spotkań. Mam na myśli chociażby Światowe Dni Młodzieży, czy też szczyt NATO. Z punktu widzenia państwa islamskiego i z punktu widzenia ich nowej strategii Polska jawi się jako interesujący cel ataku. Warto to wziąć pod uwagę. Do tego trzeba uwzględnić kilka innych przesłanek. Na przykład kontrolowany bądź też niekontrolowany napływ imigrantów albo uchodźców do Polski. I jeszcze jedna rzecz. Często pomijana, moim zdaniem ważna, a mianowicie w ciągu ostatnich kilku miesięcy przywódcy państwa islamskiego, wymieniając potencjalne cele ataku, kilkukrotnie wymienili także i Polskę. Sumując te wszystkie przesłanki, poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce w roku 2016 będzie zapewne dużo wyższy niż do tej pory. I wnioski, żeby państwa nie zanudzić. Ja na temat terroryzmu mogę mówić dość długo. Wniosek pierwszy. Używając literackiej metafory, można stwierdzić, że terroryzm przypomina hydrę o wielu głowach. Jeżeli pokonamy jedną organizację terrorystyczną, to nie powinniśmy jeszcze świętować sukcesu, albowiem jej miejsce bardzo szybko zajmują inne organizacje terrorystyczne. Co gorsza, jeszcze bardziej niebezpieczne i jeszcze bardziej destrukcyjne. Przykładem niech będzie kazus tak zwanego państwa islamskiego. A zatem terroryzm to nie tylko zagrożenie, które ciągle występuje, ale to zagrożenie, które niestety ciągle ewoluuje. Wniosek drugi. Nie należy utożsamiać terroryzmu tylko i wyłącznie z fundamentalizmem islamskim. To duże zagrożenie, ale warto pamiętać, że występują inne groźne nurty terrorystyczne, jak chociażby terroryzm separatystyczny, skrajnie prawicowy, skrajnie lewicowy, anarchistyczny, ekoterroryzm, cyberterroryzm i mógłbym wymieniać jeszcze długo. O tym, że zagrożenie związane z fundamentalizmem islamskim nie jest jedynym zagrożeniem, niech świadczy przykład Unii Europejskiej. Proszę spojrzeć, w ciągu ostatnich kilku lat zamachy na terenie Unii Europejskiej o podłożu islamistycznym stanowiły tylko kilka procent ogółu ataków. A zatem istnieją też inne formy zagrożenia terrorystycznego. Trzeci wniosek. Niestety, ale przygotowanie zamachu terrorystycznego jest relatywnie proste i niezbyt kosztowne. Świadczy o tym chociażby przykład ataków, które miały miejsce w Londynie w 2005 roku. Przypomnę, zginęło ponad 50 osób. Straty oszacowano na ponad 2 miliardy dolarów. A jakie wydatki musieli ponieść terroryści, żeby zorganizować tak krwawe zamachy? Okazało się, że te wydatki nie przekroczyły 2000 dolarów. Forma, którą posługują się terroryści, zależy od wielu czynników. Gdyby na to spojrzeć z punktu widzenia ekonomicznego, to warto odwołać się do kolejnego zestawienia. Przyjmijmy bardzo pesymistyczny scenariusz, że terroryści zaplanowali zabić wszystkich na obszarze 1 km2. W Toruniu, w Warszawie czy w Berlinie miejsce nie ma większego znaczenia. Jakie muszą mieć środki finansowe? Jeżeli posłużą się bronią konwencjonalną, będzie to klasyczny zamach. Koszt będzie wynosił około 2000 dolarów. Jeżeli skorzystają z broni nuklearnej, to koszt spadnie do poziomu około 800 dolarów. W przypadku broni chemicznej to będzie 600 dolarów. Ale jeżeli posłużą się bronią biologiczną, co coraz częściej jest sygnalizowane, ten koszt nie przekroczy 1 dolara. A zatem formy ataku mogą być bardzo zróżnicowane. Wniosek czwarty. Przedostatni. Istnieje bardzo silna korelacja między problemem imigracji, uchodźstwa, a zjawiskiem terroryzmu. Co gorsza, jest to tak zwana korelacja dwustronna. To znaczy, z jednej strony, jeżeli na danym obszarze dojdzie do wzrostu zagrożenia atakami terrorystycznymi albo dojdzie do kolejnych ataków, to w ten czas problem imigracji i uchodźstwa może na tym obszarze się nasilić. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że wśród imigrantów czy też uchodźców mogą być terroryści. I niestety tego typu przypadki coraz częściej są odnotowywane. W tym kontekście można postawić 3 ważkie pytania. Po pierwsze, ilu ich jest? Po drugie, to znacznie trudniejsze, znacznie ważniejsze, jak ich wyłowić z tłumu imigrantów czy uchodźców. No i wreszcie trzecie pytanie, jakie działania mogą oni podejmować? Są to pytania bardzo złożone na osobne wystąpienie, a zatem nie ustosunkuję się dzisiaj do tych kwestii. I wniosek ostatni, piąty. Pozornie banalny, pozornie oczywisty, ale niesamowicie ważny. Wojna z terroryzmem jest przedsięwzięciem niesamowicie kosztownym. Wspominał o tym ojciec rektor. Stany Zjednoczone na wojnę z terroryzmem od 11 września 2001 roku wydały już ponad $1 bilion. Nie przejęzyczyłem się. $1 bilion. I pomimo zaangażowania tak wielkich środków, różnych instytucji i różnych służb, niestety, ale na ogół wojnę z terroryzmem przegrywamy. Świadczy o tym choćby fakt, że 8 z 10 przeprowadzonych zamachów terrorystycznych kończy się sukcesem terrorystów. Żeby jednak zakończyć optymistycznie, pozwolę sobie raz jeszcze odwołać się do słów Jana Pawła II, który powiedział: nie lękajcie się. Nie lękajcie się także i zagrożenia terrorystycznego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Sebastianowi Wojciechowskiemu z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za wygłoszenie referatu wprowadzającego nas w tematykę kongresu. Dziękujemy bardzo za transmisję telewizji TRWAM, tej części Międzynarodowego Kongresu Problemy Współczesnej Polityki, Konflikty Zbrojne i Terroryzm. Telewidzów zapraszamy na jutrzejszą część obrad plenarnych z udziałem ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, które również widziane są w programie telewizji TRWAM jutro o godzinie 12:30. Dziękujemy już za transmisję. Natomiast my pozostajemy w auli naszej uczelni. Następny prelegent przewidziany był po przerwie kawowej. Nie